Szara godzina. Pomysł związku Chopina z Marią Wodzińską, choć sprzyjała mu matka dziewczyny, bynajmniej nie był czymś oczywistym. Przede wszystkim jej wuj, głowa rodu, mierzył zapewne w wyższe parantele niż wywodzący się z mieszczan i żyjący ze swej pracy muzyk. Najwyraźniej jednak zakładano, że ta przeszkoda jest do pokonania. Poważniejszym problemem okazało się natomiast zdrowie Fryderyka. Jasne było, że jest ono bardzo delikatne. Oczywiste także, że Chopin bynajmniej nie stara się go oszczędzać. Jego tryb życia oceniany był jako nader wyczerpujący. Tak przynajmniej sądzono o trwających do późnej nocy częstych wizytach, zwłaszcza jeżeli towarzyszyła im lekka garderoba zawsze szykownego i eleganckiego artysty. Co zrobić, skoro, jak notował Ernest Legouvet, jego prawdziwy geniusz ujawniał się dopiero o godzinie 1 nad ranem. Matkująca pianiście pani Teresa postawiła zatem jasne wymagania. Wczesne powroty do domu i kładzenie się spać, zażywanie wskazanych mu wzmacniających środków, ciepły ubiór. Maria spreparowała dla niego pantofle, do tego obowiązkiem miały być wełniane pończochy. Nawet jeżeli liczący na nagrodę Chopin chciał podporządkować się rygorowi, wola ta pozostała tylko w listach pisanych do Wodzińskich. W Paryżu nie mógł zmienić swojego trybu życia. Był on jedną z podstaw jego pozycji. Nie miał innego sposobu funkcjonowania. Być może jednak konsekwencje ograniczyłyby się do pogrożenia palcem, gdyby nie niepokój, w jaki wprawiła wszystkich jego nagła choroba, jak podawał grypa, którą złapał, wyjechawszy z Lipska. W Heidelbergu, gdzie odwiedzał rodziców swego ulubionego ucznia, Adolfa Gutmana, musiał zostać przez tydzień w łóżku w stanie przyprawiającym o lęk. Lęk tak wielki, że sięgnął Warszawy, tym bardziej zaś Drezna. Wprawdzie niebawem warszawskie gazety ogłaszały, że wiadomość o śmierci Chopina była przedwczesna. Jego bliscy musieli jednak przeżyć okropne tygodnie oczekiwania na potwierdzenie dobrych wiadomości przynoszonych przez osoby trzecie. Kolejne spotkanie z Wodzińskimi postawiło sprawę jasno. Fryderyk musi dbać o swoje zdrowie. Wyzwanie to stało się conditio sine qua non popchnięcia dalej sprawy małżeństwa, która po letnim wspólnym pobycie w Marienbadzie stanęła na wokandzie między Chopinem i obiema paniami. Trzy osoby ze względu na trzymanie tematu w sekrecie i porę dnia, kiedy była omawiana, ochrzciły sprawę enigmatycznym mianem szarej godziny, o której pamiętać miał Fryderyk, by pokazać się z jak najlepszej strony. Takiej, jaka przekona także ojca i wuja Marii do planowanego związku. Tym razem Chopin opuszczał Drezno pełen najlepszych nadziei. Po drodze zrobił niespodziankę Schumannowi, pojawił się u niego nieoczekiwanie i zachwycił go swoją balladą. Jeżeli jednak liczył, że uda mu się zmienić codzienne nawyki, albo też, że ukryje wytężający tryb życia przed paniami Wodzińskimi, nie docenił ani siły swych przyzwyczajeń, ani skuteczności matki dziewczyny. W Paryżu Teresa miała swoje kontakty i mogła nieledwie śledzić Chopina. Co gorsze, w ten sposób nie tylko poznawała godziny, o których wracał do domu, ale także środowisko, w jakim się obracał. Otwarta na zbieranie autografów ciekawych osobowości, zapewne niekoniecznie jednak chciałaby z każdą z tych osób się zadawać, a tym mniej pragnęła, by obracała się wśród nich jej młoda córka. Tymczasem Chopin należał do artystycznej bohemy Paryża, miasta, w którym, jak zauważył to już na samym początku pobytu, możesz się bawić, nudzić, śmiać, płakać, wszystko robić, co ci się podoba i nikt na cię nie spojrzy, bo tutaj tysiące tożsamo robiących, co ty, i każdy swoją drogą. Sam wprawdzie, mimo korzystania pełnymi garściami z towarzyskich atrakcji, najwyraźniej prowadził się wystarczająco nienagannie, ale przyjmowane przez niego zaproszenia mogły budzić wątpliwości. Do ścisłego kręgu jego wielbicieli należała na przykład Marie Dagout, związana z listem pisarka, której po porzuconym mężu został tytuł hrabiowski. Już przed 3 laty była bliską znajomą Fryderyka. Jeżeli może pan przyjść jutro, to będzie miło. Byłam chora i jeszcze jestem trochę cierpiąca. Wydaje mi się, że jeden z pańskich nokturnów z pewnością by mnie uzdrowił. Teraz nazwisko Marie Dagout pojawiło się nawet na karcie tytułowej Chopinowskich Etiud op. 25, które hrabina uwielbiała i które koniecznie musiał grać u niej w salonie. Dedykacja ta była zresztą swego rodzaju pendant dla dedykacji Etiud op. 10, które Chopin poświęcił listowi. Zapewne najważniejszą obok Liszta spośród osób związanych z salonem Marie Dagout była inna, znacznie sławniejsza pisarka, a jednocześnie przyjaciółka hrabiny, Aurore Dudevant, znana przede wszystkim pod swym pseudonimem Georges Sand.